Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Niejednoznaczną zapowiedzią kontynuowania dialogu z Watykanem zakończyła obrady konferencja zakonnic USA.
W Zamościu odbył się ingres biskupa Mariana Rojka.
Klaryski obchodzą jubileusz swej założycielki.
11 sierpnia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Głównym watykańskim wydarzeniem dnia jest wieczorny koncert dla papieża zorganizowany w Castel Gandolfo z inicjatywy Caritas z Ratyzbony. Ta diecezjalna organizacja charytatywna obchodzi 90-lecie działalności. Gwiazdą koncertu jest niemiecki wiolonczelista Thomas Beckmann. Caritas wybrała właśnie tego muzyka z uwagi na jego zaangażowanie w pomoc ubogim i bezdomnym oraz na związek z Ratyzboną. W czasie koncertu towarzyszy mu m.in. chór Vokalensemble Cantico z Niemiec. W programie znalazły się utwory takich kompozytorów jak Monteverdi, Beethoven, Fauré, Ravel czy Pergolesi.
Konferencja zakonów żeńskich w Stanach Zjednoczonych będzie kontynuowała dialog z Watykanem. Informacje te podano do wiadomości podczas konferencji prasowej, która odbyła się w St. Louis na zakończenie czterodniowego nadzwyczajnego posiedzenia konferencji przełożonych. Spotkanie zostało zwołane po tym, jak Stolica Apostolska wezwała zakonnice do przeprowadzenia reform. Zmiany, których zażądał Watykan, dotyczą poważnych odstępstw od doktryny Kościoła w takich kwestiach jak aborcja, eutanazja, święcenia kobiet czy homoseksualizm.
Zakonnice nie chcą zaczynać rozmów od poruszania problemów doktrynalnych, oświadczyła ustępująca prezydent konferencji zakonów franciszkanka siostra Patrycja Farrell. Liczą one, jak powiedziała, na otwarty i uczciwy dialog, który doprowadzi do lepszego zrozumienia i do stworzenia możliwości, dzięki którym kobiety będą miały głos w Kościele. Siostra Patrycja Farrell stwierdziła również, że przedstawicielki konferencji zakonów żeńskich będą uczestniczyły w dialogu tak długo, jak to możliwe. Jednak w przypadku, gdy konferencja będzie zmuszona do podjęcia kompromisu tożsamości i misji, zakonnice będą ponownie debatowały. Podczas spotkań modlitewnych odbywających się w ramach posiedzenia uczestniczkom nieustannie przypominano, że ich organizacja znalazła się na rozdrożu. Większość sesji, w których uczestniczyło 900 sióstr, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Oprócz dyskusji i refleksji nad kwietniowym postanowieniem Watykanu, zakonnice wysłuchały również kilku konferencji i wykładów. Z Chicago dla Radia Watykańskiego, Alicja Pożywio.
Sprzecznością jest radykalne pójście za Chrystusem i równoczesne sprzeciwianie się woli Ojca Świętego. Taką opinię wyraził w związku z obradami konferencji zakonów żeńskich w USA prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Kardynał Raymond Burke ustosunkował się do problemów narosłych wokół konferencji. Jego zdaniem, deklarując otwarcie na dialog, nie chce ona jednak podjąć wiążących decyzji co do stawianych jej przez Stolicę Apostolską konkretnych zarzutów związanych z poważnymi odstępstwami doktrynalnymi.
Dla mnie sprawa jest dosyć prosta. Siostry zakonne działają w określonych ramach wyznaczonych przez wikariusza Chrystusa. Ponieważ ślubowały życie jak Chrystus, w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, oznacza to, że chcą pójść za Chrystusem w ten bardzo konkretny sposób, by być źródłem inspiracji i umocnienia dla całego ludu Bożego. Jak jednak w tym świecie konsekrowane zakonnice, które ślubowały szczególnie bliskie pójście za Chrystusem, mogą sprzeciwiać się temu, o co prosi wikariusz Chrystusa? To jest sprzeczność. Możemy oczywiście analizować całą historię tej sprawy, ale w tym momencie chodzi o powrót do prawdziwej natury życia zakonnego i o zaakceptowanie z wdzięcznością i pokorą tego, o co Ojciec Święty prosi przez swoich przedstawicieli, a więc o reformę organizacji. Jeśli się nie zreformują, to nie będą miały prawa do dalszego funkcjonowania. Wiele osób nie ma świadomości, że to Stolica Apostolska powołała konferencję zakonów żeńskich. Dlaczego więc nie miałaby prawa powiedzieć teraz: zobaczcie, ta organizacja nie spełnia już misji, do której została powołana?
Nie widzę powodu, by dalej podtrzymywać rozłam w Kościele. Już dawno panuje zgoda co do przyczyn reformacji, dlatego wracam na łono Kościoła, z którego odeszli kiedyś reformatorzy. Napisał na stronie parafialnej luterański pastor w południowych Niemczech, oznajmiając swoje przejście do Kościoła katolickiego. Jego osobista decyzja była szeroko komentowana, ponieważ wcześniej wydał on książkę, w której tłumaczy swoją decyzję i sugeruje protestantom dokonanie podobnego kroku.
Pastor Andreas Teurer z małego miasteczka Güttelfingen w Schwarzwaldzie podkreślił, że do takiej decyzji nie zmusiły go wcale kwestie organizacyjne czy konflikty z własną wspólnotą. To efekt wieloletnich teologicznych przemyśleń, powiedział w rozmowie z ewangelicką agencją prasową. Nauka katolicka często jest bliższa Biblii niż protestanckie pozycje. Jako przykład pastor Teurer podał m.in. zasadę wyłącznego powoływania się na Pismo Święte, sola scriptura. Według niego protestanci w ten sposób pomijają bogate doświadczenie Kościoła pierwszych chrześcijan. Do Kościoła katolickiego zbliżył go również sposób pojmowania urzędu, w tym pojęcie kapłaństwa. Swoje teologiczne przemyślenia, szczególnie wartość powrotu do Kościoła katolickiego, pastor Teurer opisał w książce pod tytułem Dlaczego nie mielibyśmy zostać katolikami? Ta publikacja jednak spowodowała natychmiastowe zwolnienie go z wszelkich funkcji duszpasterskich przez jego luterańskich przełożonych. Diecezja na razie nie chce komentować prośby byłego pastora o święcenia kapłańskie. Andreas Teurer jest żonaty i ma dwoje dzieci. Wszyscy wstąpią do Kościoła katolickiego. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Madrycie rozpoczynają się dni upamiętniające ubiegłoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Kardynał Antonio Maria Rouco Varela wraz z biskupami pomocniczymi zaprosił całą wspólnotę diecezjalną do dziękczynienia Bogu za to wielkie wydarzenie Kościoła Powszechnego, które już przyniosło liczne owoce w życiu chrześcijan.
Wspominając owe wzruszające dni, podczas których nasza archidiecezja stała się centrum Kościoła katolickiego, nie możemy nie podziękować raz jeszcze Benedyktowi XVI za jego hojne oddanie się młodzieży, czytamy w liście. Swoim nauczaniem papież zachęcił cały Kościół, a szczególnie nowe pokolenia, by żyły zakorzenione i zbudowane na Chrystusie, mocne w wierze, oraz by dały świadectwo o osobie i Ewangelii Chrystusa. Kardynał Rouco Varela wyraża wdzięczność wszystkim biskupom, którzy przybyli do Madrytu, osobom zakonnym, a szczególnie 2 milionom młodych ludzi, którzy swoją obecnością ukazali młodość Kościoła i radość wiary. Z okazji pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży kardynał Rouco Varela zachęca wszystkie parafie i wspólnoty chrześcijańskie do upamiętnienia tego wydarzenia przez najbliższe dni, a szczególnie w niedzielę 19 sierpnia. Jednym z owoców spotkania młodych będzie misja Madryt, która rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku. Będzie ona przedłużeniem ducha misyjnego i apostolskiego Światowych Dni Młodzieży. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Odroczona sprawiedliwość jest zaprzeczeniem sprawiedliwości, nie możemy dłużej czekać. Takie słowa skierował do zgromadzonych przed katedrą Najświętszego Serca Pana Jezusa w Delhi arcybiskup Vincent Consenso. Chrześcijanie w Indiach uczestniczyli w Czarnym Dniu, czyli proteście wobec odmowy równego z hinduistami traktowania Dalitów będących wyznawcami chrześcijaństwa i islamu.
Protestujący w obronie obywatelskich praw tzw. niedotykalnych nieśli ze sobą czarne flagi. Indyjska konstytucja gwarantuje Dalitom pewne przywileje w zakresie edukacji i prawa do pracy. Mogą oni korzystać także ze specjalnej opieki społecznej i pomocy materialnej. Z dostępu do tych przywilejów wykluczeni są jednak chrześcijanie i muzułmanie, gdyż religie te odrzucają zasady systemu kastowego. Ostatnie protesty zostały zorganizowane w wielu miastach kraju, głównie przed budynkami administracji rządowej i urzędami pocztowymi.
Indonezja jest krajem demokratycznym, nie islamskim. Jeśli jakiś kandydat jest dobrym człowiekiem, wtedy muzułmanie mogą na niego głosować, nawet jeśli nie wyznaje ich religii. Takie oświadczenie złożył najwyższy przełożony Rady Ulemów, czyli muzułmańskich uczonych w tym kraju. Była to reakcja na słowa popularnego indonezyjskiego piosenkarza, który stwierdził, że jeśli muzułmanin nie głosuje na wyznawcę islamu, staje się wrogiem Allaha.
Słowa piosenkarza były cytowane m.in. przez przedstawicieli komisji nadzorującej przygotowania do drugiej tury wyborów administracyjnych w Dżakarcie. Miały one zniechęcić do głosowania na chrześcijanina, który ubiega się o stanowisko wicegubernatora i otrzymał najwięcej głosów w pierwszej turze.
Przełożony Rady Ulemów dodał także, że jeśli głosujący mieliby dokonać wyboru między muzułmaninem o kiepskiej reputacji i niemuzułmaninem, powinni poprzeć tego drugiego. Zwrócił się też z apelem do kandydatów, by w prowadzonej kampanii nie posługiwali się argumentami religijnymi, etnicznymi, rasowymi czy klasowymi.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W katedrze zamojskiej odbył się ingres nowego biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka. W homilii hierarcha podkreślił, że obowiązkiem biskupa jest przepowiadanie Ewangelii i prowadzenie ludzi do zbawienia.
Kapłańskim zadaniem jest wiązać ludzi z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. A więc nie chodzi o to, aby być przez wszystkich lubianym, ale by przekazywać wiarę w trójjedynego Boga w słowie i czynie. Ale przecież można się przez to narazić ludziom. Można, a nawet czasem trzeba. Trzeba być w pewnych sytuacjach niekiedy nielubianym, gdyż Ewangelia nie jest łatwa i wygodna.
Na niedzielę zaplanowano ingres biskupa Rojka do konkatedry w Lubaczowie. W związku z nawałnicami, jakie w ostatnich dniach przeszły przez niektóre regiony Polski, wiele diecezjalnych Caritas zaapelowało o wsparcie dotkniętych kataklizmem. W niedzielę zbiórki odbędą się m.in. w diecezji kieleckiej, drohiczyńskiej, sosnowieckiej czy archidiecezji częstochowskiej, mówi ksiądz Krzysztof Kisielewicz, dyrektor Caritas diecezji drohiczyńskiej.
To jest taki chrześcijański gest miłości, dzielenia się, przychodzenia z pomocą. Już teraz zgłaszają się do nas parafie, na terenie których właśnie miało miejsce te nieszczęścia, więc będziemy chcieli w miarę naszych możliwości pomagać.
Natomiast w niedzielę 19 sierpnia zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych przez nawałnicę odbędzie się m.in. w diecezji radomskiej. Kuria Metropolitalna w Lublinie wystosowała oświadczenie w związku z tragiczną śmiercią księdza Bogusława Psujka. Spalone ciało kapłana znaleziono 10 sierpnia na cmentarzu w Łopienniku nad Rzecznym. Był on podejrzewany o molestowanie nieletnich. W dokumencie podkreślono, że Kuria Metropolitalna w Lublinie, deklarując od początku współpracę z wymiarem sprawiedliwości, udostępniła prokuraturze w Lublinie wszelkie dokumenty, o jakie się do niej zwrócono, dla jasnego i pełnego wyjaśnienia sytuacji. Zaapelowano także o niewydawanie osądów mogących bezpowrotnie pozbawić zmarłego dobrego imienia, tym bardziej, że ksiądz Bogusław Psujek nie przyznał się do winy, wyraźnie oświadczając, że zarzucane mu czyny nigdy nie miały miejsca.
800 lat istnienia obchodzi dziś zakon klarysek. Jest to jednocześnie zakończenie roku jubileuszowego dedykowanego świętej Klarze z Asyżu. W Krakowie przy trakcie królewskim uroczystej mszy z tej okazji przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.
Metropolita krakowski przypomniał, że święta Klara, wpatrzona w ideał życia franciszkańskiego, całym swoim życiem pokazała, że można wybrać Chrystusa i żyć tylko dla Niego, żyjąc jednocześnie dla braci.
Położyła nacisk na autentyczne życie Ewangelią, co oznaczało życie miłością tylko dla Chrystusa. Środkami do zrealizowania tego ideału było dla niej trwanie w dobrowolnym ubóstwie, zabieganie o chrześcijańskie braterstwo, święte milczenie, zachowanie klauzury. Elementy te stanowią po dziś podstawę życia kontemplacyjnego.
Dziś swoje święto mają nie tylko siostry klaryski, ale również ludzie telewizji. Bowiem zgodnie z wolą papieża Piusa XII, święta Klara jest patronką tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w przygotowaniu i przekazywaniu programów telewizyjnych. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego, ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.